Hey, man.
Hey.
Dude, you're looking pretty swole. You been working out?
Yeah. Why are you looking?
Oh, no. Not like that, man. I mean, no homo.
Oh, no homo.
Cool.
Będziemy wsadzać w niego kutasy, a on będzie wyświetlał hologramy naszych twarzy na ścianę.
No, cześć, witajcie w 98. odcinku podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia mówię do was. Mateusz Żarkowski, profesjonalny prokrastynator.
I Konrad Okoński, ourański klub hostów.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy. Coś o DF-ach.
Ciasto ze stypy.
Wasz podcast dał mi raka.
Dzieje pewnego alkoholu, dzieje pewnego wina.
Wypierdalaj, najlepszy komplement.
Doktor Reddit.
Prorok Biedronka.
Oraz newsy, prawda jest gdzie indziej.
Hajs się musi zgadzać.
Kto jest wegeten, umiera w górach.
Sztuka tkwi w sutkach.
Not too soon.
Genderbender.
Śmierć przy pracy.
Oraz piłka w trybuny i aftershow.
Swoją drogą mieliśmy super dynamiczne, nagłe wejście. Całe szczęście już nagrywałem.
Wiem.
Słyszałeś, jak mój palec muska myszkę.
Nie, słyszałem, że zmieniłeś trochę głos, jak gadałeś o temacie, więc stwierdziłem, że czas po prostu wejść.
Czułeś zew.
Zew kotowy.
Czułeś zew nagrywania. Witamy w odcinku 98. pierwszym odcinku po odcinku setnym, który nagrywaliśmy na żywo.
Ponieważ... jebać matematykę.
Tak, to znaczy to jest nasz podcast, my decydujemy, który odcinek jest
dokładnie.
Kiedy.
Dokładnie. Chcemy nagrać tysięczny? Będzie tysięczny.
Będzie tysięczny, tylko...
To nam zabroni. Chcemy nagrać dwa razy setny? Będzie dwa razy setny.
Tak. Nie chcemy wam zazwyczaj mieszać w głowach, ale tym razem tak, ponieważ mamy taką wolę i robimy co chcemy.
Ponieważ jest śmiesznie.
Jak będziemy mieli producenta, który będzie nam płacił kupę pieniędzy za to, że będzie wydawał nas na płytach, to wtedy będzie mógł decydować o numerkach. Ale do tej pory... niech spierdala. Dziękujemy wam wszystkim za przybycie na nasz podcast live. Było was
ale
11 osób.
Ale było zajebiście w ogóle. Było dużo, dużo ludzi.
Dużo ludzi było, dużo no.
I dużo ludzi było na before, dużo ludzi było na afterze. Było w ogóle przyjemnie, fajnie i super.
Dziękujemy wam bardzo. Bawiliśmy się świetnie, mimo że może nie brzmiałem, jakbym faktycznie bawił się świetnie.
Konrad.
Ja brzmiałem potwornie nerwowo. Jak słuchałem się przy montowaniu, to było mi głupio. Także przepraszam was wszystkich. Ale
spoko, ludziom się też nerwowo słuchało, więc to się jakoś uzupełnia.
Prawdopodobnie tak, nie? Następnym razem powinniście przyjść super pewni siebie, żeby zrównoważyć mnie na scenie.
O kurczę.
To byłoby super.
Konrad jest po prostu zbyt empatyczny.
Wyobraź sobie takich zajebiście pewnych siebie słuchaczy na siedzących przed
sceną. Pewnie słuchają, wiedzą, że zrozumieją każde odniesienie i znają każdą referencję.
Kurwa, oni wiedzą, co tutaj robią.
I to nie jest medycyna średniowiecza.
Nie. Także tyle o DF-ach. Zapraszamy w przyszłym roku.
Było super. Tak. Bardzo dziękujemy wam za przybycie i naprawdę fajnie było.
Tak, będziemy wyglądać z utęsknieniem przyszłego roku.
Będziemy wyglądać jak przez okno.
Jak przez okno. Ciasto ze stypy.
O Jezus.
O DF-ach jeszcze będziemy mówić
Jezus,
przy okazji innych tematów.
Chciałem zacząć grubą historią.
Ciasto ze stypy.
Konradzie, jakiś tak. Czas temu naszej przyjaciółce zmarł tata i bardzo, ta historia była bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemna, ale z drugiej strony wyszło z tego parę śmiesznych rzeczy, więc po prostu wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć. Spędziłem trochę czasu na Skype'ie gadając z nią, żeby jej pomóc jakby w tym trudniejszym takim czasie. I no oczywiście wiesz, smucić się można przez chwilę, ale warto trochę było pożartować z tego i parę fajnych rzeczy wyszło.
Nie wiem czy akurat z tego, ale niech będzie.
Ze wszystkiego, Konrad, jeżeli nie możesz żartować, zresztą zasz mnie.
Znam cię, Mateusz.
Zasz mnie, ja muszę żartować ze wszystkiego.
Wiem, że jeżeli jesteś ten, że starasz się nikogo nigdy nie urazić.
Wiem, że umarł ci tata, ale komedia, zobowiązania.
Ale the show must go on, no dobrze.
The show must go on. I jedna z najlepszych rzeczy, które usłyszałem, to... o tym, że zostało jej jeszcze ciasto ze stypy.
No.
I czyli wyobrażasz sobie sytuację, że jest, że umiera ktoś, jest stypa, taka smutna impreza i jeszcze zostało trochę. Na przykład siedzisz sobie z mamą. Mówi, no masz jeszcze, zostało trochę tego ciasta ze stypy. Czy jest coś smutniejszego w ogóle? Coś takiego, to jest tak jak taki smutny klaun. Ciasto ze stypy.
No, w sumie.
To jest tak piękna rzecz w ogóle.
No jest to takie, wiesz, w zasadzie nie wiem, czy chciałbym zabierać takie ciasto do domu. Gdzie mi przypominało o stypie. Chociaż stypa może w sumie nie jest taka zła.
No właśnie, właśnie o to chodzi. Ale ciasto ze stypy to jest takie rzecz w polskiej kulturze szczególnie, które po prostu ma, jest mówię, jest jak taki, jest jak smutny klaun.
Jezus, jak smutny klaun, jak klaun zabójca. Zatrute ciasto ze stypy, ponieważ ludzie prowadzący domy pogrzebowe wiedzą, gdzie jest interes.
Ci klienci muszą przecież jakoś do nas wracać.
No, ludzie nie umierają tak sami z siebie.
I jeszcze jedna rzecz, to jest, że jedna z ostatnich wiadomości, jakie została przekazana na łożu śmierci, że tak powiem, była informacja z naszego podcastu o tych ludziach, co wyskakiwali z samolotu, jak się zderzyły dwa samoloty.
Co? Pamiętasz? No, słuchaj, pamiętam.
Zderzyły się dwa samoloty ze sobą.
Tak.
I wszyscy przeżyli.
Tak,
bo wszyscy albo wyskoczyli, albo drugi samolot wylądował.
Na obronę zdrowego rozsądku trzeba dodać, że wszyscy byli spadochroniarzami.
I że tak powiem, na łożu śmierci poszła taka ciekawostka i to była jedna z dowiedziałem się, że to była jedna z ostatnich rzeczy, jakie zostały powiedziane, więc sobie wyobraziłem, że nasz podcast dał komuś raka i kogoś zabił. Że był ostatnią deską.
O Jezus, ja muszę iść dalej, ja nie mogę dalej, Mateusz. Przekroczyliśmy jakieś moje granice.
Jest. Jestem ciekaw, kiedy ty przekroczysz moje.
Nie wiem, czy są jakieś granice, które można przekroczyć.
Powiem tak, kości zostały rzucone.
Wyzwanie, challenge accepted, tak?
Challenge accepted.
To co, wino?
No.
Muszę zacząć od starszych dziejów, zanim przejdę do obecnych. Dawno temu Maciek, nasz dobry przyjaciel z Lublina, sprezentował nam łyk inspiracji, jak pamiętasz. To był ten taki bimber, który dostaliśmy z Lubuskiego. Pamiętasz?
Jezus, ale on był bardzo trudny.
Był bardzo dobry.
Bardzo trudny do okiełznania.
Mi smakował, pamiętam, ale spróbowaliśmy tak naprawdę po jednym kieliszku i odłożyliśmy go na jakąś popijawę później. Podczas gdy my czekaliśmy na okazję, ktoś nocował u nas w domu i tak jakby zajmował się kotem przez jeden weekend. I ten ktoś, nie będę wymieniał z imion w trakcie tego, co teraz mówię, ten ktoś wypił cały łyk inspiracji. I żeby było jasne, ten ktoś znalazł opisaną na papierowej naklejce butelkę z napisem łyk inspiracji 2014 czy 15 i wypił, nie wiedząc, co to jest. Także pozdro. I teraz w trakcie setnego odcinka Inside Baseball Miłosz sprezentował nam naszą kolejną butelkę, to tym razem wino domowe jego produkcji. Miłosz, dziękujemy ci bardzo za tą butelkę, jednakże obawiam się, że przez ostatni weekend ja i Monika wyjechaliśmy z Wrocławia i dwie inne osoby zajmowały się naszym mieszkaniem.
I to dwie inne osoby. Super się zajęły.
Jako że wino było w butelce po soplicy, to te dwie osoby były pewne, że jest to po prostu soplica, a jako że byli już trochę wstawieni, to po prostu odkorkowali ją i wypili. I dopiero następnego dnia rano zobaczyli naklejkę, że jest to coś innego. Ale muszę powiedzieć, że raportują, że wino było pyszne, także... Miłosz, dziękujemy ci za przepyszne wino i przepraszamy, że do naszych ust nie skapła ani kropla niestety, ponieważ zostało wypite, zanim zdążyliśmy się do niego dorwać.
Ja myślę, że to jest najlepszy sposób na dzielenie, właśnie takie kosztowanie rzeczy, żeby dzielić się z ludźmi bliskimi.
Tak, no. Tylko świadomie. Następnym razem, Mateusz, kiedy dostaniemy od kogokolwiek alkohol, to na miejscu od razu bierzemy po łyku. Bo może, no wiesz, może nam się nie udać później.
Tak, ale może też nam się nie udać odstawić.
A wiesz, że ja załatwiłem od Maćka kolejną taką małą buteleczkę łyku inspiracji i zabrałem ją do zająca któregoś razu. Także ja nie mam w ogóle niczego na swoją obronę. Z tym, że zając wciąż ma tą buteleczkę i zamierzam ją odzyskać. Ale już raz u niego byłem i zapomniałem. Miłosz skontaktował się z nami, jako że mieliśmy zawsze takie prawo, że jeżeli sprezentujesz nam alkohol, to masz prawo zażądać reklamy czegoś na podcaście. I Miłosz zażądał reklamy smakowych kondomów. Także tutaj bardzo proszę, mamy kondomy o smaku bekonu. J&D's Bacon Condom. Najlepszy kondom dla mięsożerców.
O smaku Mac Condom, o smaku szkockiej whisky.
Prudence, kondom o smaku Caprini, który dowiedziałem się, że jest to brazylijski drink.
To jest limon... Aha, to jest takie mojito.
To jest chyba tak, ale bez mięty.
Bez G. Mojito bez G. O multi-high cannabis, o smaku marihuany.
Nice. Z tego co nam wiadomo, są dozwolone w Polsce. Więc w trakcie zabawy dziewczyna nie będzie musiała obawiać się dzielnicowego, pisze artykuł.
Kama Sutra Excite Coffee. Czyli jeśli chcesz wyjść na troskliwego romantyka, zaproponuj ukochanej poranne cappuccino.
Prosto z banka. Glide Licorice. O nie, o smaku lukrecji, tych takich czarnych cukierków.
Nie lubię.
Ja nie przepadam, ale wiesz co, penis i tak jest chyba słony, także generalnie może jest to...
Artykuł pisze, są w pełni organiczne, tak więc zaproponuję zadeklarowane ekolożce.
Dobry pomysł. I jeszcze The Stinking Rose Garlic, czyli czosnkowy. Tutaj nie ma miękkiej gry, pisze artykuł.
Raczej odradzamy całowanie dziewczyny po wszystkim.
Wyobraź sobie gwałcenie kobiety wampira kondomem czosnkowym. Pogłębia doznania.
No i dildo, który jest z krzyża.
Dildem z krzyża i kondomem z tego. Znaczy wiesz, jeśli już wampir ma umrzeć, to może przynajmniej w ten sposób.
Z tego co rozumiem, to jest to jest rodzaj wampirzego sadomaso właśnie.
Wiesz, że nie miałem nigdy na sobie smakowego kondoma?
W sobie?
Na sobie.
Aha.
Tudzież w sobie. Na sobie, no.
Fuck, moje podchwytliwe pytanie nie wyszło.
W każdym razie, no, jest to dla mnie zagadka. Przy czym kiedyś nie mogłem zrozumieć, dlaczego istnieją smakowe kondomy, dopóki ktoś mi je wytłumaczył, że można je zakładać ustami. Mm-hmm. Także, wiesz, Miłosz, ta reklama była dla ciebie. Nie, obawiam się, że nie przybliżyła mnie ani trochę do smakowych kondomów.
Ale powiedz mi, najlepszy komplement.
Właśnie. Mateusz, byłem w sklepie, w Społem, koło ciebie.
Tak.
I kiedy jestem w Społem koło ciebie, to ja
zawsze... kupowałeś majtki?
Nie, nie kupowałem wtedy majtek. Nie kupiłem
majtek. To była tak dobra historia.
Nie kupiłem majtek tamtego dnia, zostałem w szarawarach do końca. Byłem w Społem i kiedy tam jestem, zawsze korzystam z elektronicznych kas samoobsługowych, bo do Społem chodzą sami starzy ludzie i jest ich dużo. To znaczy, że kasy są zawsze zapchane, a kasy elektroniczne są wolne, ponieważ jest to, no tak, wiesz, diabelska maszyna.
Nikt nie ogarnia. Nikt nie ogarnia.
Dokładnie.
Tam płacisz nie złotówkami, a duszą w tej maszynie.
Najgorsze jest to, że ta maszyna mówi do ciebie i ona mówi
Jezus
tym
Maria.
Głosem tego męskiego Iwony.
W ogóle najlepsze, fajnie by było, gdyby ona czytała twoje zakupy jeszcze, jak je kasujesz.
Kurwa, prawie to robi.
Bo... Właśnie o to chodzi.
Kasujesz, wiesz, 50 produktów i on mówi 4, 90, 9,
paczka,
5,
kondomów.
90, paczka kondomów. Lubrykant
ogórek.
Analny.
Ogórek. Długi. Złoty, 23.
Brzydkie pismo. I słuchaj, to czyta każdą rzecz, którą ja robię. Potem, kiedy chcę zapłacić kartą, on czyta mi dokładnie, że mam spojrzeć na właściwy fragment ekranu, albo skorzystać, włożyć kartę i gada. Ja jestem, wiesz, zawsze jestem 5 sekund przed nim, bo zanim on, wiesz, skończy tę poprzednią rzecz, to ja już robię, bo ja wiem, co mam robić do cholery. I byłem już trochę zirytowany, bo spieszyłem się dokądś, generalnie chciałem skończyć te zakupy i potem zaczynam się pakować. Mam od chuja rzeczy, byłem deskorolkę, dwie torby i coś
tam. Fajnie, jakbym mówił do ciebie... Czemu jesteś poirytowany?
I słuchaj...
Ja tylko robię swoją pracę.
Zapłaciłem wszystko, biorę wszystkie torby z ziemi, które potrzebuję ze sobą zabrać, kładę je tam gdzieś, żeby zacząć pakować i on w tym momencie mówi, zabierz swoje rzeczy. I ja tak chcę powiedzieć, wypierdalaj! Ale zorientowałem się, że on jest robotem. I jeśli powiem wypierdalaj, to tak naprawdę dam mu komplement, ponieważ tak, pomyliłem go z człowiekiem.
Że właśnie, że tak naprawdę robot w ten sposób zdał test Turinga.
Zdałby, gdybym krzyknął, ale nie krzyknąłem, powstrzymałem się, bo nie chciałem dać mu satysfakcji.
Wjebałeś się do rowu. mówił Krzysztof Hołowczyc. To Dema jest komiks?
Który?
Wybałeś
chyba tak.
Rowu?
Chyba tak, chyba wiem.
Chyba tak.
Mówisz.
Jak wydaje mi się, że dla mnie jest to całe podsumowanie technologii, która mówi. Takiej wszystkich tego typu głosów, nie? Jeżeli bez nieucieleśnionych robotów.
Bo to jeżeli. Jeżeli mówi pierdalać, to zrobił dobrze swoje.
Tak,
robotę?
Że on zawsze gada do ciebie w dziwnych miejscach, zawsze samochód ci powie, zapnij pasy, albo zrobi ping, ping, ping. Mówię, naprawdę kupiłem ciebie, zapłaciłem ciebie i ty je będziesz mi mówił, żebym zapiął pasy.
Wyobraź sobie, gdyby można było napisać takie oprogramowanie dla tych kas, żeby one faktycznie komentowały to, co kupujesz, ale nie tak, że każdą rzecz, ale jeśli kupisz na przykład Coca-Colę, mrożoną pizzę i chipsy...
Rozważ swoje wybory życiowe.
To ktoś mówi, aha, spędzamy wieczór samotnie, co?
Rozważ swoje wybory życiowe.
Jak kupujesz słabe, wiesz, tanie ciastka, to mówi, no nie wiem.
Kupujesz, nie wiem, pudełko lodów, mówi, kogoś rzucił chłopak.
Kupujesz czteropak piwa i czekoladowego zająca, czy jesteś pewien, że chcesz tego zająca? Twoje dziecko i tak uważa cię za porażkę.
Może chcesz kupić też kubek najlepszy tata.
Jezus, czy możemy, sorry, potrzebujemy koszulek z czteropakiem.
Czteropak i czekoladowy zając.
Czteropak, czekoladowy zając i kubek najlepszy tata.
To jest... Jeszcze raz przypomnijmy tylko tą historię. Czy to było tak, że przy kasie stał koleś, który miał czteropak i czekoladowego zająca. Pani mu powiedziała w kasie, że nie starczy mu kasy na wszystko, on odłożył tego czekoladowego zająca.
Wydaje mi się, że to była twoja teoria. Bo ja chyba spotkałem kolesia w autobusie, który miał właśnie czteropak.
Ja to tak pamiętam. Ja to tak pamiętam w takim razie.
Zapamiętaj to tak na zawsze.
To tak już jest, ale to tak już jest w mojej głowie. Ta historia tak wygląda w mojej głowie.
Ja myślę, że będziesz szczęśliwszy, jeśli tak zapamiętasz.
Dad of the Year Award goes to.
To będzie stary pierwsza koszulka Insane Baseballu. Przysięgam, że zacznę ją projektować
czteropak
dzisiaj.
Czteropak piwa i czekoladowy zając.
Otwieram Google Keep, żeby to zapisać.
Czteropak piwa zając i będziemy mieli napis, nie wiem, Wielkanoc z głowy.
No i takie wąsy gdzieś jeszcze narysuję.
Na czekoladowym zającu.
Koszulka IB. Czekoladowy zając. Najlepszy tata. Doktor Reddit?
Doktor Reddit.
To twoje, to nie ja.
Pepper. Doktor Reddit bierze się z tego, że za każdym razem jak mam jakiś problem medyczny, typu przez jaki... Ja mam... Rak. Noszę okulary... Rak.
Nie, to jest podcast.
To jest WebMD, że... Do... Piękne. Nie wiem, czy mogę słuchać tego podcastu. Ile ludzi z was dostało raka? Nie, na przykład bardzo ciężko się szuka informacji na temat zabiegów takich medycznych i faktycznych, żeby ktoś ci dał prawdziwą informację. Na przykład jakiś czas temu zastanawiałem się sobie, czy nie zrobić operacji na oczy, tych lasek, czy cokolwiek. Tak. Tych laserowego zabiegu korekcji wzroku, bo no, ciągle na kajcie muszę mieć te soczewki, czasami się zdarza, że ją zgubię, czasami mi wypuczę ją na jakiejś fali, cokolwiek. I zacząłem się zastanawiać nad tym. Podobnie jakiś czas temu byłem u dentysty i jako, że dwa przednie zęby mam sztuczne.
No, no.
O czym dzielę się w podcaście, ale tak naprawdę wszyscy moi znajomi to już starsi wiedzą od dawna. Ale dwa przednie zęby, jak byłem młody, rozwaliłem.
No się skruszyłem. W twoich przednich zębach.
Skruszyłem i miałem licówki, które wytrzymały bardzo długo, ale zaczęły się tam odbarwiać, trzeba było je poprawić. I dostałem ofertę, że mogą być to licówki kompozytowe czy porcelanowe. I oczywiście te droższe oni zachwalali bardzo, a ten kompozytowy robili tak my. Więc ja stwierdziłem, widzę, że jesteście w chuj obiektywni w swojej ocenie. Muszę zapytać się tak naprawdę internetu. No i tak samo z tym laserowym tym, wszyscy na wszelkich stronach dowiesz się, że to jest zdrowe. A nikt ci nie powie, jakie są ewentualnie powikłania, więc Reddit jest najlepszym miejscem, gdzie ludzie mieli już takie operacje i często właśnie spierdoliły się, dlatego piszą. Więc możesz poznać dużo różnych opinii na taki temat. I stwierdziłem, że doktor Reddit jest najlepszą rzeczą do tego.
Nie wiem, czy wiesz, ale to wciąż jest w internecie.
Ja wiem, że ci ludzie, którzy tam piszą, to mogą być podstawieni ludzie, którzy to robią i tak dalej, ale tak naprawdę, no, jeżeli jest kto, przynajmniej nie mogą skasować opinii, które im nie pasują, przynajmniej ci ludzie mogą się gdzieś wypowiedzieć i jasne, że będzie jeden komentarz z cyklu, nie, to jest całkowicie bezpieczne, podpis, nie wiem, okulist.
Ale jest masa ludzi, którzy to miała zrobione i są bezpieczni i żywi.
Tak, nie, chodziło o to, że jakie są powikłania.
Ryzyko chcesz znać swoje.
Tak, chcesz znać ryzyko, co się faktycznie jest, a oni ci powiedzą, pójdziesz do salonu czy gdzieś tam do optyka i oni ci powiedzą, nie, to jest całkowicie bezpieczne. Powikłania są w 95%. Są powikłania.
Daję panu gwarancję 100 promili, że to będzie świetne.
100 promili.
Ostatnio prezydencką debatę Clinton i kogoś tam i powiem ci, że...
Sanders?
Clinton i Sanders. I powiem ci, że niesamowite jest to, jak ona potrafi bardzo głośno wypowiedzieć całą taką wypowiedź i dodać na końcu jedno słowo, które zmieni sens, żeby w razie czego, gdyby ją cytowano, to ona może powiedzieć nie.
Probably, allegedly.
Ale jestem też w szoku, jak bardzo wybory w Ameryce wyglądają jak teleturniej.
Masakra, nie?
O czym mówiliśmy, przepraszam, zmieniłem temat.
Mówiliśmy o doktorze Reddicie.
Właśnie.
I to jest taka rzecz, która faktycznie w dobie, w dzisiejszych czasach, w dobie takiego marketingu, który jest ze wszystkich stron, który, wiesz, wchodzisz na stronę i oni ci wrzucają zdjęcie, mówią ci, zachwalają, jakie to jest spoko, w salonie w ogóle zrobią ci z głowy, wiesz, z głowy wodę, z mózgu wodę, nie?
No wiesz, to ich praca.
No, wiesz, chcesz się dowiedzieć tak naprawdę, czy potrzebujesz spoko. Na przykład, pomimo tego, że ja mówiłem, że uprawiam dużo sportu, mi w stomatologii nie powiedzieli, że licówki porcelanowe mają taką zajebistą skłonność do odpadania po prostu.
Kiedy się skacze albo uderzy w nie, czy co?
Tak, że jak się wystarczy, że w nie uderzy i one odpadają. No, i możesz je połknąć.
Nie wiedzieliśmy, że planował pan być uderzony w twarz.
No.
Ty, a co ci grozi w końcu, jeśli chodzi o laser w oczy?
No generalnie jest dużo rzeczy. Jest dużo rzeczy właśnie. I się zdziwiłem. Tak jak byłem zdecydowany, bo już jestem w odpowiednim wieku, ta wada od paru lat jest stabilna.
Chujowo, ale stabilnie,
nie? Nie zmieniam wad, nie zmieniam tych okularów czy soczewek od paru lat, więc jest spoko. I teraz myślę, fajnie by było to zrobić. Ale okazuje się, że zrobią ci oczy i być może będziesz widzieć.
Być może.
Ale okazuje się, że są często powikłania, których nie da się usunąć, że już po prostu tak jest. I to nie jest tak, że możesz w razie czego odwrócić i powiedzieć, nie, to ja chcę być z powrotem, bo to już jest zrobione.
Mhm, już wypalili ci dziurę w oku.
Tak. Często jest to też nie w stu... Jeżeli myślisz, że zrobisz to i nie będziesz musiał nosić okulary, to nie. Będziesz musiał nosić okulary, tylko może trochę mniejsze.
A, no to słabo.
Że na przykład masz wady minus tam 5, to oni ci zrobią z tego minus 1 czy minus pół, nie? To jasne, że da się chodzić.
Ale to jest dosyć zajebista wada, w sensie miałem taką i powiem ci, że naprawdę dużo widać wtedy.
Nie, jasne, ale jeżeli mam do wyboru nic nie robić i mieć soczewki, które, bo wiesz, jak...
Aha, i tak byś nosił soczewki.
I tak nosisz soczewki, więc po co ci to? Pojawiają się takie ghosting, czyli widzisz podwójnie.
Wow.
Tak jakby?
To nie brzmi w sensie.
Wiesz, o co chodzi, że nie pokrywa.
Jak masz problem z koncentracją wzroku na konkretnym obiekcie?
Tak, że widzisz, że widzisz na przykład napis dwa razy, obok się przesunięty lekko.
Ale to dlatego, że twoje oczy osobno patrzą na ten napis, tak jakby nie mogą się na nim skoncentrować?
Na pewno tak. No, to nie jest z jednego oka, ale nie potrafi ustawić tego. Podejrzewam, że mózg się do tego przyzwyczaja, nie? Jak masz zmęczone oczy, też możesz takich rzeczy doświadczyć.
No tak, tylko że wtedy masz zmęczone oczy, załóżmy.
No i efekt aureoli, czyli że wszystko, każde światło dookoła ma taką właśnie aureolę dookoła. Wszystko jest Bogiem.
Ale to brzmi nieciekawie wszystko.
No właśnie, i ponoć te operacje są spoko, tylko to nie jest tak, że jak oni ci powiedzą 95% jest skuteczna, to przez to mają na myśli, że 95% udaje się, 5% ma powikłania w chuj, a jak przestudiujesz dokładnie, to okazuje się, że ponad 50 czy 60% skarży się na jakieś pomniejsze wady.
Aha, ale wtedy wciąż są w kategorii skuteczne.
Nie, są w kategorii skuteczne, bo działa i widzą i jest spoko, ale na przykład w nocy zaczyna się ten efekt aureoli i praktycznie w ogóle nie widzą, nie? Mhm. Jest im ciężko prowadzić auto czy coś takiego, nie? Więc brech tam z tego, że musisz wejść na doktor Reddit, który ci powie te wszystkie rzeczy, żebyś ty mógł podjąć poinformowaną decyzję.
No, w sumie tak. No, na pewno nie będą chcieli ci tego tak powiedzieć u lekarza, nie?
No właśnie, ale... to jest śmieszne, bo oni powinni to zrobić właśnie. To kto, jak nie oni?
Ale jeśli miałbyś chujowe oczy i chciałbyś pojechać w góry, gdzie jeśli zgubisz soczewkę, to nie zejdziesz, to chyba wolałbyś jednak zrobić taką operację i ryzykować,
no jasne, że tak, że ci ludzie są...
podwójnie.
Nie no, ci ludzie, którzy mieli te operacje, zwykle są zadowoleni z tego rezultatu, bo jednak widzą, to jest zawsze spoko widzenie. Mhm. Problem jest i jakby dają sobie, że tak powiem, zgadzają się na te negatywne skutki.
No, na pewno podpisujesz to na papieru, zanim ktoś wsadzi ci laser w oko.
Dokładnie tak. Znaczy, to nie jest do końca tak. To jest tak, że ci kawałek soczewki obcinają, podnoszą kawałek, podnoszą ci, w sensie, Jezus Maria, nie znam terminu, nie mogę sobie przy terminologii przypomnieć. Powiedzmy, że ci siatkówkę tam w tym miejscu oka nacinają, robią taki kawałek, podnoszą wieczko, operują na soczewce i zakładają wieczko z powrotem, nie?
Kumam, no, tak. No cóż, no wiesz, czy ktoś w ogóle z naszych słuchaczy miał laserową operację oka, to jest dużo...
Ja bym chętnie posłuchał w ogóle, jakby...
Właśnie,
ten,
bo ten... a nuż słucha nas ktoś, kto miał dużo powikłany, albo a nuż słucha nas ktoś, kto, wiesz, miał operację i od tego czasu jest Supermanem i może samemu strzelać z oczu.
W ogóle
samemu.
Laserem, tylko że...
może innym ludziom naprawiać
Scott
oczy.
Scott Summers. I ma syna, który podróżuje w przyszłość.
Mać widzę, jak Superman wpada do domu dla niewidomych i reperuje wszystkim oczy swoim laserowym wzrokiem, a oni później jęczą, że widzą podwójnie i że wypierdalał.
To tak jak Superman miał wzrok rentgenowski i mógł widzieć przez ludzi. I potem komiks był taki, że wszystkie laski potem miały raka w biurze.
W piersiach.
I prorok Biedronka.
Co z nim?
Prorok Biedronka. To jest bardzo krótka rzecz, ale w wielkim skrócie, ja mieszkam z Chinką, jak się do mnie wprowadziła, to w Biedronce był tydzień chiński.
O,
jakiś czas temu... jakiś czas temu do Angeli przyjechała znajoma Ewa z Hiszpanii i tam mieszkała i wtedy w Biedronce był tydzień hiński. Ja tylko się zastanawiałem się, czy w dobie tych ataków terrorystycznych z bombami i tak dalej we Wrocławiu, czy nie będzie w Biedronce na przykład tygodnia islamskiego. Sprzedają, nie wiem, Koran i mięso halal.
Czy jest możliwe, że ci znajomi przyjeżdżają do was po prostu tirami? Z dostawą?
To by było super! To jest najlepsze, to szczerze, to jest najlepsze.
Jechał tir do was do Biedronki i się zabrałam. A zaraz obok, to może wiesz, pojadę i wrócę, jak będą odwozili niesprzedane resztki. Mm-hmm. Pojedzie z nimi cała masa ludzi. Ale fakt, no, wygodne. Lubię w ogóle te tygodnie, ale to ja lubię je w Lidlu, ponieważ I'm a little man. I'm a little man.
Little man.
Okej, okay, czas na to. These are tonight's headlines. Prawda jest gdzie indziej. O, to ty wymyśliłeś ten tytuł.
Tak, ale tak, o.
To mnie dosyć rozjebało. To jest jedna z informacji, które nam podesłali słuchacze dzisiaj. Na odnowionym na targówku muralu zamalowano twarze dzieci innych ras. Teraz wszystkie są białe. Jest taka grupa uczniów w szkole podstawowej 58 w Targówku, która namalowała mural na takiej rurze, gdzie jakieś setka dzieci się tak trzyma za łapki, tworząc taki, wiesz, taki wąż z dzieci trzymających się za ręce. I to były dzieci różnych ras, jako że dzieci, kurwa, nie widzą podziałów ani sensu podziałów. Ale w lutym 2015 jakaś grupa wandali wymazała jakieś rasistowskie napisy i zamalowała wszystkie czarne twarze. Więc odnowiono mural, ale już teraz są tam tylko białe twarze. Stwierdzili, że nie popełnią drugi raz tego samego błędu. Targówek pierdoli uchodźców oraz biały targówek były hasła wypisane na tym muralu. Cieszę się w sumie, że wiesz, że obywatele miejscowi mają taką mocną, wiesz, lojalność, taką patriotyzm lokalny. Wiesz, nie biała Polska, biały targówek. Twarze czarnoskórych dzieci zostały zamazane białym sprayem. Próbuję znaleźć tłumaczenie, dlaczego... aha, tak. Teraz firma zewnętrzna przemalowała twarze na jeden kolor. Wiemy, że to wygląda dziwnie, ale uważamy, że idea pozostała, mówi Vavalov.pl.
Idea pozostała, podoba mi się.
Nie wygląda to dobrze, ale pokryliśmy już malowidło specjalną farbą ochronną i nie możemy już tego zmienić, dodaje. Wow. Czy w ten sposób nie odnosicie wrażenia, że to przegrana z wandalami? Gurczyńska odpowiada, że nie.
Nie, nie, wygraliśmy tak naprawdę.
Tak naprawdę wygraliśmy, od początku chcieliśmy zrobić same białe dzieci. Bo nawet, bo czarni ludzie i biali ludzie tak naprawdę bardzo się nie różnią. Tak naprawdę jesteśmy tacy sami, dlatego wszystkie narysowaliśmy białe. Ale to już jest moja interpretacja.
Sądzę, że powinniśmy, wiesz, równać do lepszych.
Wow, to jest stary w ogóle...
Czasami muszę powiedzieć rzeczy, potem zdaję sobie z tego sprawę, co powiedziałem, ale żart pozostał.
Ale to jest w ogóle na jakimś gazociągu, to powinny być same rosyjskie dzieci.
Same żydowskie dzieci.
Same żydowskie dzieci. Hajd się musi zgadzać.
O Jezus. Arcybiskup Hozer mówi, niewierzący powinni płacić podatek na kościół, bo żyją z jego negacji.
O kurwa.
Oni tak naprawdę żyją nieustanną negacją tego, czym jest kościół i Pan Bóg.
No, znaczy, wiesz, no myślę, że kluczem jest tutaj to, że przynosi nam to zarobek, nie?
Znaczy, ja z tego, co rozumiem, to kluczem kościoła jest to, że kluczem jakby jest w tym to, że kościół dostarcza wszystkim ukojenia i dla niektórych to ukojenie jest z pójścia do kościoła i konfesjonału, a dla niektórych ukojenie jest po prostu ześmiania się z kościoła.
Tak, tak, albo piętnowania pedofili.
Arcybiskup Hozer po prostu mówi, że gdyby nie pedofile, to ci ludzie nie mieliby o czym gadać, więc powinniśmy płacić podatek na to. Trochę tak jak podatek za kablówkę.
Ja bym chciał...
to jest najlepsze porównanie, stary.
Ja bym chciał to wyśmiać, ale... Patrząc na nasz podcast, trochę ma rację.
Oni są twórcami kontentu w ogóle i oni tak naprawdę powinni dostawać tantiemy od każdego naszego odcinka.
No tak, ale to tak samo mógłbyś powiedzieć, że autorzy artykułów mogli powinni dostawać, a nie czekaj, dostają pieniądze.
Ja powiem tylko tak. Jak na DF-ach mieliśmy konsolatynę i bizerykordynę i tam z każdym tym był obrazek papieża albo coś takiego. No ja ostatnio gadałem z ludźmi, kumplami papieża i mówili, Karol, sprzedałeś się.
Ej, stary, ale powiedz mi, czy my przypadkiem nie płacimy podatków na kościół? W sensie kościół jest, nie, dostaje od państwa pieniądze w końcu, czy nie? Bo ja już teraz się pogubię.
No jeżeli dostaje ziemię, która jest warta... o wiele więcej, za o wiele mniej i nie płaci podatków. Jeżeli kościół nie płaci podatków, to tak naprawdę ktoś musi płacić za nich, więc myślę, że płacisz podatki przez to, że oni nie płacą.
No w zasadzie, ale skąd oni mają mieć pieniążki, Mateusz?
W ogóle nie wiadomo. Nie wiadomo skąd.
Wiecie, muszą mieć
jeszcze... Może po prostu sprzedaliby samochody albo przestali gwałcić dzieci i musieliby wtedy, wiesz, chodzić do...
Ale o czym my wtedy... Snickersów.
Do... Ani prezerwatyw o smaku czosnku. Ale o czym my wtedy byśmy gadali? O niczym. Ja uważam, że arcybiskup Hozer ma totalną rację i no, życzę mu powodzenia w tej walce.
No, powodzenia. Znaczy, no, ja zdecydowanie nie chciałbym upadku kościoła, bo o czym byśmy mówili? Nie wiem, stary, nie wiem. Kto jest wege, ten umiera w górach. To jest coś, co rozbawi cię równie mocno, jak to przed chwilą.
Słyszałem o tym już.
Wegański wspinacz umiera na Ewereście podczas
wspinaczka.
Misji... O Jezus, dobra. To po angielsku, dlatego nie znałem jej płci. Wegańska wspinaczka ginie na Ewereście podczas misji, by udowodnić, że weganie mogą wspinać się na najwyższe szczyty.
Znaczy, na wstępie trzeba zaznaczyć, że ten news jest napisany, jest bardzo śmieszny po prostu i możemy pojechać z niego, co wcale nie znaczy, że ludzie, że każdy weganin, który wszedł, umarł i po prostu dużo ludzi, którzy nie było weganami, też umarło wspinając się.
Jak nazywa się ta zasada naukowa? Brak dowodu nie jest dowodem braku? Jakoś tak?
No.
Absence of proof isn't proof of absence? Jakoś tak? Coś takiego? W każdym razie.
Przede wszystkim korelacja, tak? Że jeśli jedno jest skorelowane z drugim, czy jest opisane... Poza tym to jest confirmation bias. Że chcesz coś usłyszeć, więc znajdujesz sobie dowody na to, co chcesz usłyszeć.
Ale ta historia to jest bardzo fajne ale. Bo możesz wtedy powiedzieć... Nikt nie mówi, że weganie są gorsi fizycznie, ale ostatnia osoba, która próbowała udowodnić, że nie są, umarła.
Znaczy, najfajniejsze jest to, że ona chyba chciała wejść tylko po to, żeby pokazać, że weganie są silni. Mhm. I umarła... umarła z niedożywienia. I ze słabości. Po prostu nie, jej organizm nie wytrzymał tego.
No, znaczy, no, to, tak jak mówiłeś, wiele osób ginie, ale... Ale no właśnie.
Znaczy inaczej, no, bądźmy, jeżeli mamy być naukowo poprawni, to powiedzmy, że dużo ludzi, którzy nie było weganami, też umarło wchodząc i dużo weganów weszło pewnie.
Tak, tak, ale ona wchodziła, żeby udowodnić i powiedzmy po prostu, że nie udowodniła. Będą takie, wiesz, tabuny wegan na zewnątrz naszego studia, chcących, żebyśmy z nimi walczyli na pięści. Walczyłbyś z weganinem na pięści? Z weganką w sumie.
Na pięści?
Tak, no.
Ale to znaczy po co?
No nie wiem, weganin przychodzi i mówi, że obsmarowaliśmy wegan i że oni wcale nie są słabsi i że on chce walczyć z tobą na pięści.
Ja bym powiedział, żeby zdobył w takim razie Mount Everest i potem jak umiera.
Na pięści. A jakby zdobył?
No to super. To bym powiedział mu gratulacje. To miałbyś teraz zrobiłeś coś ze swoim życiem.
Miałbyś do pokonania wysokolevelowego weganina, który zgrindował wchodząc na Mount Everest. Stworzyłeś swojego własnego wroga.
Ja myślę, że twoje nemezis trzeba pielęgnować.
No trochę w zasadzie. Bo to może, tak. To może wzmocnić ciebie.
No
też.
Tak, a grałeś w... Pamiętasz, była ta gra Shadow of Mordor.
Tak, The Adventures of Aragorn.
Nie.
Ja to nazywam Adventures of Aragorn. No tak, bo koleś wyglądał jak Aragorn i był w zasadzie.
Nie, ale idea tam była, tego systemu Nemesis była taka, że miałeś tych lejtenantów, tak? Tej armii orków,
tak.
I oficerów. I jeżeli jeden z nich cię zabił, to dostawał, awansował dalej. Więc jeżeli chciałeś zgrindować sobie jakąś fajną, magiczną, tam chyba runy się dostawało, czy coś takiego, nieważne, z nich wypadało, jak ich zabiłeś, to musiałeś najpierw go zlevelować parę razy umierając z nim walcząc. Bo on za każdym razem wtedy dostawał level i szedł wyżej.
Tak, to znaczy, no możesz też grać jak normalny człowiek i nie być perfekcyjny i wtedy oni cię po prostu czasem zabijają i wtedy levelują. W sensie, no, ale... mi się to zdarzyło po prostu parę razy i no. To jest o tyle zajebiste, że naprawdę jesteś wkurwiony, że cię zabił, więc szukasz go i chcesz go zabić, ale tym razem jest silniejszy, więc prawdopodobnie znowu zginiesz, bo poszedłeś od... zamiast przepakować się najpierw. Zresztą jak pakowałeś, to oni chyba w międzyczasie też mogli
awansować. Ale było, ja grałem w to jakiś rok czy dwa temu i tam było, powtórzyłem sobie i tam była super rzecz, to znaczy były gobliny, które na przykład jak podpaliłeś go, to on wracał, tylko teraz miał na przykład na twarzy założony szmaty. Był obwiązany szmatami, bo był przepalony cały. Mm-hmm.
Ja stary nie wierzę, że ten system sposoby, się nie pojawił drugi raz jeszcze w żadnej.
Szczerze, to był jeden z lepszych systemów, jakie widziałem. To znaczy, mega. Ci orkowie, jakich zabijałeś i on wracał i już był na przykład, nie wiem, nazywał się Griszok. I na początku był Griszok odważny, a potem był Griszok tknięty ogniem, nie? Griszok nabity.
Ale weź rozkmiń to, że to nie jest coś, co jest napisane przez scenarzystów gry i to nie jest coś, co jest zaprogramowane jako, wiesz, jako...
Miałem wrażenie, że to akurat było, że pojawiał się po prostu taki koleś i jakkolwiek go nie zabiłeś, to on się odradzał w jakiś tam sposób, ale...
No może, ale te sytuacje, które do niego?
Tak, i te sytuacje, które się tworzyły, były kompletnie wytworzone przez ten system, więc to
tak,
było super.
Zajebisty system. Poza tym muszę jeszcze starać się powiedzieć, że jak sobie wyobrażę, jak ten ork cię zabija i ty giniesz i on idzie na spotkanie orków i jeden z orków wychodzi i mówi spokojnie, spokojnie wszyscy, chciałbym pogratulować Griszokowi, który zabił dziś postać gracza, wszyscy yeah, Griszok, awans. O, zajebiste.
Griszok jest w korpo, teraz jest wiesz, przychodzi w korpo, ma takie okulary, garnitur, bo już jest na spotkaniu zarządu. Okazuje się, że całe to spotkanie można było podsumować jednym mailem tak naprawdę. I to się nie powinno wydarzyć, ale szczegół.
Lata później Griszok i jego syn, który go nienawidzi, i Griszok mówi, ja byłem w twoim wieku, to zabiłem postać gracza. A on mówi, tato, zawsze opowiadasz te głupie historie. A Griszok patrzy.
Gdybyś nie zabił postać gracza, to być może ja teraz miałbym kogo zabijać.
A Griszok patrzy na palenisko i tam wisi taki miecz zebrany z trupa postaci gracza i taka pojedyncza łza płynie po jego spalonym ogniem policzku.
mówi, kiedyś były cięższe czasy, ale tworzyły z nas twardych orków. Teraz jesteśmy miękkimi orkami.
I mówi do swojego syna, ktoś powinien cię zabić, żebyś odrodził się silniejszy. Nie czekaj, tak się nie działo. To syn musiałby kogoś zabić, nie? Oni nie odrodzali się, jak
i ostatnim, nie, ostatkiem tchu Gryszek podchodzi do swojego syna, bierze jego miecz i nabija się na jego miecz. I syn szansuje.
O kurwa.
Koniec.
Zajebiste, zajebiste.
Koniec.
Nie mam nic do dodania.
Han Solo i... Spoiler.
Sztuka tkwi w sutkach.
Sztuka tkwi w sutkach.
Czekaj, muszę zrobić podobno jak zrobisz pauzę rozmowy i odpauzujesz, to przestaje być robotyczny dźwięk. Gdzie się pauzuje? Jak teraz mnie słyszysz?
No.
O, ja cię słyszę z powrotem dobrze. 18-letni artysta...
Ciszej cię słyszę. Dlaczego?
Nie, to ja ciebie ciągle słyszę słabo. Nic nie działa tak, jak powinno. Największa ironia jest taka, że jesteśmy 100 metrów od siebie. 18-letni artysta Karim Boumdjimar postanowił usunąć sobie sutki i pępek. Czy zgadniesz dlaczego?
Ale, znaczy no pewnie dlatego, że był artystą, po prostu.
Tak, ale w zasadzie to on wytłumaczy to w ten sposób. Chciałem zmienić swoje ciało. Znasz obraz Mona Lisa? Tak. Ona nie ma ani brwi, ani rzęs. To super interesujące, jak Da Vinci przyłożył gigantyczną uwagę do każdego detalu, ale postanowił nie dać jej rzęs, ani brwi. I wtedy olśniło mnie. Mogę zrobić to samo ze swoim ciałem. Wszyscy urodziliśmy się z tą samą anatomią i mamy tą samą strukturę ciała. I to jest super interesujące, jak mamy pomysł na to, jak nasze ciała powinny wyglądać. I on postanowił, żeby zmienić swoje ciało, ponieważ...
Ale to jest kosmetycznie zrobione, nie?
No, usunął sobie sutki.
Ale nie obciął sobie, tylko usunął jakimś laserem czy czymś takim.
Znaczy no...
No bo nie ma blizn nawet.
Nie, ale on też napisał, że on używa make-upu, żeby usunąć, żeby zakryć, jak się nazywa, to jak się zatniesz i potem się robi na skórze, jak to się nazywa, blizny, o. Jest tutaj. Nie, to nie widzisz, co ja zaznaczam. Używa lateksu i tajpeksu, żeby ukryć blizny.
Podoba mi się, że zasłania swoją twarz, ale pokazuje swój brak sutków.
Tak, nie masz żadnych
cech. Bo zasłania go koszulką.
Jest tego nazwisko tutaj. Sprzedaje swoje sutki i te sutki są w ogóle przebite piercingami, także nie tylko kupujesz sutki, ale... A właśnie, bo on je sprzedaje. Co tym bardziej potwierdza, że jest artystą, ponieważ artyści 18-letni nie mają pieniędzy zazwyczaj.
Dawaj dalej. Not too soon.
Kolejna rzecz?
Jezus, to jest prawda?
Gdzie? Co?
Co?
Kefirer?
Kefirer.
Tak, dostałem na Twitterze od kilku osób, właściwie to od jednej osoby, od Mateusza Budzika, dostałem informację, że to ponoć nie jest fake. I że ma się pojawić w czeskich sklepach produkt o nazwie Kefirer, z twarzą Hitlera, powiedzmy. Z sylwetką twarzy Hitlera.
Ikoną Hitlera.
Ponoć jakieś zyski mają wspierać akcję Pamięć Narodu.
Wesprzeć.
Kefirer, przywódca
chyba
między kefirami.
Chyba będą mieć całkiem sporą rzeszę klientów.
Nice. Zwłaszcza, że mają trzy smaki. Będzie jedna rzesza, i druga rzesza, i trzecia rzesza. Czy z czego kefiru jeszcze nie piliście? Żartowali w internecie autorzy.
Mi się to podoba.
Mi też. Pytanie brzmi, czy ktoś będzie próbował jeszcze interweniować w to, bo w Polsce
jeżeli
się nie
mamy
udało.
Jakiś, jeżeli to trafi w ogóle do sprzedaży, to musimy mieć coś takiego.
Musimy, właśnie. Także nasi ludzie w Czechach, szykujcie się na kupowanie dziwnych kefirów. Do tej pory problemy są...
z jakąś organizacją Injustitia, która pomaga ofiarom przemocy i nienawiści, a także problemy robi wydawca książki Timura Vermesa, która miała praktycznie identyczną okładkę, w sensie właśnie kształt fryzury i kształt wąsa.
Inny komentarz to jest, że kefir musi być mocno gazowany.
Nice. Nie, bo gazuje się Żydów, a to jest czysty, biały kefir. Ale mogliby zrobić gazowany napój i zrobić jakąś żydowską twarz na nim, albo taki długi nos. Sam nie wiem. Skoro wiesz, skoro śmiejemy. To jest ten problem też, stary, z takim produktem, bo teoretycznie wydajesz takie społeczne przyzwolenie na to, żeby się z tego śmiać. To znaczy, że mówisz, że już nie jest too soon. A to jest niebezpieczna rzecz. To jest niebezpieczna broń, którą dajesz ludziom do ręki. Ponieważ nagle można się śmiać ze wszystkiego.
By było super. Okazuje się, że czas, który musi minąć, jest, wiesz, kwadratowo zależny z tragedią.
Myślisz, że jak że będzie jakaś instytucja, która będzie zapisywała, kto kupuje inny niż biały ten kefir? I ci ludzie będą znajdowani i gazowani później? Pamięć narodu to jest...
No jeżeli ten ktoś kupuje niebiały kefir, to na pewno wandale z Tarnogaju zamalują go na biało. Więc nie musimy się tym martwić.
No nie trzeba się martwić przynajmniej tym. Musimy zrobić sekundową przerwę na rozłączenie i połączenie się z powrotem, bo bardzo słabo cię już słyszę.
Także, no dobrze.
Hop. Genderbender.
Genderbender. Nie wiem, czy to jest prawda, bo nie mogę tego sprawdzić za bardzo, ale nie znalazłem żadnych newsów, które powiedziały, że to jest fake.
Ja będę mógł się wypowiedzieć na ten temat.
Prawdopodobnie będzie nowy James Bond, tylko że genderbender. Jak w awatarze.
Tak, jest...
Czyli nie będzie to James Bond, ale Jane Bond. Gillian Anderson z archiwum Mix wcieli się w rolę Jane Bond.
Tak, jakaś strona zrobiła plebiscyt na temat tego, kogo chcielibyśmy zobaczyć w roli kolejnego Jamesa Bonda. I ten plebiscyt wygrała Gillian Anderson, czyli laska, która grała Scully w Archiwum X. Ktoś zrobił plakat, ona go zrepostowała na Twitterze i w ten sposób narodził się news. Przy czym to nie jest nic, wiesz... To nie jest nic potwierdzonego, ale nie pierwszy raz internet mógłby pchnąć jakiś projekt naprzód, tak jak wiesz, było z Deadpoolem.
Ale przykład. Mi się to strasznie podoba.
Mi też, biorąc pod, w zasadzie.
Biorąc pod uwagę, najśmieszniejsze jest to, że ja jako facet czuję się komfortowo, więc jeżeli kobieta chce grać jakąś rolę męską, to powiem okej, nie ma sprawy, ale wyobraź sobie, że byłoby odwrotnie, że jaką mamy, nie wiem, facet miałby zagrać Dr. Quinn, czy... Motoko Kusanagi, czy kogokolwiek. Doktor King. To byłby zupełnie inny film.
I nie byłaby na Alasce, Doktor... tylko na Akolesiu.
Nie, no jak na... Nie na Alasce, tylko w Ameryce. Za czasów Martin Luther King.
Ale ona nie była na
powiedziałeś
Alasce?
Powiedziałeś dobry dowcip. Co?
To nie było na Alasce? Ona nie była na Alasce? Gdzie ona działała?
Przystanek Alaska był, a Dr. Quinn to Kurwa. Było...
Pomyliłem seriale.
Seriale, pomyliłeś seriale z lat 90. To jest Colorado Springs. Ojej. Na granicy wojny. O nie, wojny secesyjnej. Mhm. Zaraz po wojnie secesyjnej, więc Dr. King miałby idealne tutaj.
Byłby super.
Byłby super Dr. King i by nie tylko był inna płeć, ale byłby też inny kolor skóry.
Wróćmy na chwilę do Bonda. Ogarnij Dobrze. To, że mi nie przeszkadza to z wielu powodów. Przede wszystkim nie przeszkadza mi to dlatego, że to nie jest sprzeczne z postacią, bo Bonda już grało wielu aktorów i Bond jest zawsze był bardziej... zawsze ja uważałem Bonda bardziej za wiesz, agenta o tym numerze i imieniu, a nie konkretną postać. Także każdy Bond jest dla mnie troszeczkę inną postacią, nie?
Ja też. Ja mam jeden główny powód, dla którego mi to nie przeszkadza. Mam wyjebane. Nie byłem szczególnym fanem Bonda i uważam, że jest trochę to, wiesz, że cała idea jest przereklamowana. Wszystkie filmy, które z nim widziałem ostatnie, te były bardzo słabe, więc mam nadzieję, że cokolwiek mu pomoże. I fajne jest to, że oni robią z tego taką wielką akcję. Ostatnio był ten Daniel Craig, tak? I nie, Bond będzie blondynem, jak to? No. Teraz, fuck, Bond będzie najwyżej rudy, teraz i będzie miał cipę. Co zrobisz? Nic nie zrobisz.
No ja mówię, mi to nie przeszkadza, dopóki jest to wierne postaci. Nie przepadam za zamienianiem postaci konkretnych na przeciwną płeć, bo jest to tylko dla mnie albo pandering do danej płci, w sensie robienie komuś, wiesz, żeby komuś było miło, albo sam nie wiem co. Ale jak będzie zabawnie, to wiesz.
Czy ty widziałeś w ogóle Gillian Anderson w czymś ostatnio?
Nie jestem pewien.
Ja właśnie nie.
Ja musiałbym sprawdzić na IMDb.
Sprawdzam właśnie i tak sobie zdaję sprawę, że nie widziałem chyba żadnego filmu w nią nigdzie oprócz Archiwum X.
Ja coś widziałem. Nie wiem, może jednak nie.
Widziałem, jak stracić przyjaciół i zrazić do siebie ludzi, ale tylko dlatego, że tam grał Simon Pegg. Ona tam była, ale nie wiem, kogo grała. Nie pamiętam jej.
Tego nie widziałem.
Nie musisz.
Ona... Czy ona coś... Czekaj. Bla, bla, bla. The X-Files. Aha, bo ona teraz grała ponownie w X-Files, bo jest nowa seria.
Tak?
Podkładała trochę głosów. Princess Mononoke.
No tak, ale właśnie dużo podkładała głosów, a nie widziałem jej w niczym ostatnio.
No faktycznie.
Wizualnie mi pasuje zresztą. Wizualnie mi pasuje.
No jest fajna. Nie wiem... Czemu? Ona nie jest super młoda, ale w zasadzie Bondowie też nie byli super młodzi ci ostatni.
Mi się to podoba akurat. Wolę dojrzałą kobietę w roli Bonda niż właśnie jakąś Megan Fox czy coś takiego.
No na pewno nie chcemy ślicznej, durnej laski jako Bonda, nie? Potrzebujemy kogoś, kto sugeruje, że jest doświadczony przynajmniej w tym, co robi. Spoko. Ja Bond ma na pewno moją okejkę. Generalnie nie mam nic przeciwko. Czarny Bond, kobiecy Bond, Bond to Bond.
I w ogóle cokolwiek, nie?
No, będzie spoko. Okej, ostatnia wiadomość, stary, i to ta najsłodsza.
Wisienka na końcu.
Wisienka na końcu. Mateusz, czy ściągasz coś? Bo jest jesteś bardzo niewyraźny. Zapauzuj porno.
Może weź rutynę Skorbin.
Zróbmy akcję z restartem jeszcze raz. Po tej krótkiej przerwie. Czas na ostatnią wiadomość. Śmierć przy pracy. Żałuję, że nie wymyśliłem lepszego tekstu na tytuł. W Singapurze, w dzielnicy Geylang, 23-letnia dziewczyna została niestety utonęła w pracy. Zgadnij, gdzie pracowała. Gdybyś miał zgadnąć, powiedzmy, bo wiesz, o czym jest wiadomo.
No zakładam, że biorąc nasz podcast, to pewnie czyściła kanały.
No mogłaby czyścić kanały, albo na przykład basen, ale nie, była prostytutką. I utonęła w spermie. Co ciekawe, kiedy normalnie słyszysz, że ktoś mówi utonęła w spermie, to myślisz, że na przykład ktoś brał udział w bukake, nie? I 40 kolesi
tak
kończyło.
Tak myślę, że właśnie pierwsze co? Myślisz, że to będzie taka sytuacja. Myślę, że też ewentualnie jakiś bardzo, bardzo dziwny fetysz waterboardingu.
No, tylko że wtedy utonęłaby w złotym deszczu na przykład, nie? Czy źle rozumiem waterboarding? Nie, czekaj, water sports. Nie wiem, czy wiem, czym jest waterboarding.
To jest ta tortura amerykańska, że kładziesz kogoś do góry nogami i kładziesz mu szmatę na twarzy i zalewasz wodą i on myśli, że się topi.
O, można to robić ze spermą?
Czas pokaże.
Czas pokaże. Ta kobieta, wyobraź sobie, utonęła podczas połykania po prostu spermy w trakcie zwykłego, wiesz, zwykłego loda, że tak powiem. Także przy robieniu
to
czegoś...
To się nazywa CIM service. Oni to nazywali CIM service.
Tak, come in mouth.
Z tego, co rozumiem, to jest come in mouth. No.
Tak, come in mouth. Przyjechała pogotowie, ale nie było w stanie, wiesz, przywrócić jej do życia. Może za długo się ociągali. I powiem ci jeszcze jedną ciekawą rzecz. Czy słyszałeś o ideologii NoFap?
Też nie czytam to dalej.
NoFap to jest ideologia internetowa.
Nie słyszałem o tym nigdy.
Nie? To jest klub internetowy, w którym możesz zadeklarować się jako członek i zadeklarować,
że... To jest tak,
że...
jak chrześcijanie, którzy biorą ten abstinence ring?
Tak. Że
purity ring.
Że nie będziesz trzepał, ponieważ uważasz, że trzepanie gruchy to jest brak samokontroli i że nie będziesz generalnie walił konia i oglądał porno. To jest to, co deklarujesz, jak dołączysz do NoFap. I ten człowiek twierdzi, że przez pół roku nie dochodził. Co nie wiem, czy jest możliwe, bo wydaje mi się, że włączyłyby mu się wtedy sny i po prostu dochodziłby we śnie. Nie działa to tak?
No, nie wiem, Konrad. Działa?
Nie wiem, tak mi się wydawało.
Ale nie, mi się, że traktujesz mnie jako... Podoba mi się, że mówisz do mnie, jakbym był ekspertem. Jak wyczytałem, Mateusz.
Wydaje mi się, że jesteś.
Jesteś naukowcem. Znowu przydaj się na coś. Czy to jest prawda?
Scientist? Nie, bo tak mi się wydaje, ale od 12 roku życia nie testowałem tego.
Słyszałem, że jesteś doktorem. Czy to jest prawda?
Słyszałem, że jeżeli nie dochodzisz przez dłuższy czas, to w tym momencie twój organizm będzie to regulował samemu podczas snu, ale nie testowałem tego od 12 roku życia.
Ja słyszałem, że jeżeli nie dochodzisz przez dłuższy czas, to po prostu oznacza, że jesteś w małżeństwie.
Słuchaj, to jest ciekawa wypowiedź prawdziwego eksperta, bo medyczny ekspert z centrum Suzukama powiedział, że w bardzo rzadkich przypadkach dużo większa ilość spermy może zostać wyprodukowana, bo gruczoł, który reguluje produkcję spermy, może być uszkodzony i w tym momencie nawet kilka litrów może zostać wytworzone. Moje pytanie
kilka
brzmi, gdzie to jest przechowywane, bo myślałem, że wyjątek.
Kilka litrów. Ile litrów?
Nie wiem, to przede wszystkim litr waży kilogram. Ten człowiek byłby kilka
nie
kilo
waży
cięższy.
Kilogram.
Jak to nie? Litr wody waży kilogram.
No a to nie jest woda, to jest
sperma
woda
jest
plus
cięższa
coś
jeszcze. No to koleś byłby kilka kilo cięższy. Od samej spermy. Ja myślę, że to była po prostu...
Musiałby mieć takie ogromne, nabrzmiałe jądra.
No dokładnie. Ja myślę, że ta dziewczyna po prostu nie była w tym zbyt dobra. Ona miała 23 lata, co ona wiedziała o życiu? Znaczy nie, w sumie pracowała w burdelu w Singapurze, prawdopodobnie więcej niż ja. Czy to jest, no nie wiem. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy kiedyś utonął w trakcie robienia loda, to prosimy o kontakt, bo ja jestem ciekaw, nie wiem, co przechodzi przez twoją głowę w takim momencie. Nie wiem, ktoś mógłby się wypowiedzieć.
Najwyraźniej parę litrów. Najwyraźniej parę litrów. Parę litrów przechodzi przez twoją głowę.
Ale czekaj. Oni najwyraźniej musieli potwierdzić, że ona puknęła w takim razie duże ilości, bo skąd byłaby teoria tutaj, że jego ciało mogło wytworzyć kilka litrów spermy?
No właśnie.
Czy to jest ich teoria, którą zrobili bez jakiegokolwiek badania tej kobiety? Też trochę szkoda, bo teraz usunęli z menu, że tak powiem, tą możliwość tego, wiesz, come in mouth. Aż dziwię się, że w ogóle wiesz, że burdel ma taką kontrolę dużą nad, wiesz, tym, co się dzieje w tych spialniach. Myślałem, że kobiety tam już decydują same, co się dzieje. Chcielibyśmy powiedzieć naszym klientom, że COB i CIA wciąż są dostępne. Jest to alternatywa do CIM i będziemy oferować CBJ. Rozszyfrujmy. To jest ostatnie zdanie.
Come over body.
Come over body, no. Come in ass.
Okej.
Okay. Come in mouth.
CBJ.
Come blowjob? Nie. BJ to raczej blowjob. Conservative blowjob?
Centrum badań jakości, mówi mi.
Czekaj, może powinienem zastosować...
Complimentary blowjob.
Ale blowjob
albo
to blowjob.
Covered blowjob, czyli z kondomem. Znalazłem, mówi Urban Dictionary.
To brzmi jak jedna z gorszych rzeczy. Nie? Nie jest tak?
Albo cockblock Jesus.
Czy słyszałeś?
Kiedy podczas gry wstępnej laska wyjmuje krzyżyk i zaczyna się modlić. Prosi cię, żebyś dołączył.
Nice. A po Boga, mam dla ciebie historyjkę. Czy słyszałeś kiedyś, czym jest czyściec? Słyszałeś?
No, boję się odpowiedzieć na to pytanie.
Mi ksiądz w kościele tłumaczył, i to ma związek z tym, o czym mówimy. Tłumaczył ksiądz, że czyściec to jest takie miejsce, w którym możesz wyczuć bliskość Boga, który jest zaraz obok w niebie, i czujesz, że wszystko, co jest ci potrzebne do istnienia, to jest być blisko Niego, i że nie ma nic, absolutnie nic lepszego, niż być blisko Boga, i sama bliskość napełni cię absolutną euforią, i na tym polega niebo.
Tak, ale ciągle nie jesteś.
Ale jesteś w czyśćcu.
Bóg jest strasznym chujem.
Tak, i czujesz, że mógłbyś być z Nim, ale nie jesteś, ponieważ musisz tak jakby odpokutować ze swoje grzechy. I z tym właśnie kojarzy mi się robienie laski w kondomie. Rozumiesz?
Tak.
Mógłbyś być, ale nie jesteś. No trudno.
Cockblock Jesus, tak zwany.
Cockblock Jesus. Czas na piłkę w trybunie.
Panie i panowie, citizens, although slow and dangerous behind the
wheel, can still serve a purpose. To mówiłeś jeszcze, zanim puściłem piłkę?
Zostaliśmy, powiedziałem, dobrze, powiedziałem, panie i panowie, Konrad Okoński. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
Ja tylko mówię. Czyściec wydaje się jak coś strasznego, także nie róbcie loda w kondomach. Po co? Po co? Jaki jest sens? Nie rozumiem. Aha, no tak, bo ktoś może mieć...
Dostaliśmy bardzo dużo komentarzy, nie?
Tak, dostaliśmy dużo komentarzy i Mateusz wytłumaczył mi, na czym polega zależność między ilością komentarzy, a czasem publikowania odcinków.
Salem pisze. Odcinek live był ekstra i zajebiście mi się podoba, że znaleźliście dobre zastosowanie do bingo.
Tak, Salem,
wiedziałem, jak wygląda kopo, ale... Wiedziałem, jak wygląda Koko, ale nie wiedziałem, jak Mateusz. I w sumie nie pomyliłem się bardzo. Chociaż myślałem, że będzie miał brodę. Aha. Za to szkoda, że zrobiliście setny odcinek teraz. Myślałem, żeby wam zrobić na tę okoliczność jakiś pixel art, bo to umiem. Chociaż nie wiem, czy to was jara.
Tak.
Dajcie znać, bo nie wiem, czy się wysilać. Tak, jasne. Tak.
Bardzo prosimy. Pamiętaj, że to był odcinek setny, ale jeszcze dwa, żeby były faktycznie 100.
Ja bym chciał, żeby to był pixel art, w którym jestem ja, Konrad i Hitler i siedzimy obok siebie.
Nie wiem, czy możemy
na huśtawce
wysuwać prośby tutaj.
Ja bym chciał. To byłby idealne logo tego odcinka.
Czy Hitler...
Ja mam prośbę. Inaczej, wysuwam taką prośbę. Jeżeli coś innego będziesz mi uważał za... Zrobiłeś w końcu bingo, więc uważam, że o wiele lepszą masz kreatywność od nas.
Tak, ja muszę tutaj dodać dla pełnej uczciwości, że ja musiałem zmienić to bingo trochę. Bo potrzebowałem, żeby ludzie mogli rozmieścić sobie w różny sposób rzeczy w bingo. Także musiałem podać bardziej wszystko na liczbach i żeby sobie wypełnili sami. Także Salem...
Tak, ja chciałem zrobić program z tego.
Bingo jest twoje. O, a Mateusz może napisze program, który będzie losował pozycję. To będzie w ogóle zajebiste.
Taki jak to łóżka, program, który losuje pozycję.
No wiesz, znaczy ja nie wiem, ja mam aplikację do każdej części mojego życia.
To jest takie, w Simpsonach to było, czy coś takiego, że są takie, kojarzysz takie kości, które kupuje się do łóżka, że je rzucasz kość i one mówią, jest na jednej jest na przykład mizianie, a na drugiej jest jakaś, nie wiem, cycek, tak?
Mhm.
Tak. No i tam w Simpsonach właśnie kupili sobie tych, wydaje mi się, że to byli Simpsonowie albo Family Guy, coś takiego. I rzucają tymi kośćmi i tam jest, nie wiem, dotknij oko.
Pamiętam, to widziałem.
I było i zrobili parę rzutów i za każdym razem wypadało coś takiego totalnie bez sensu.
Mało przewidziane. Ale powiem ci, że używałem aplikacji do seksu, ale stwierdziłem w pewnym momencie, że mogę po prostu używać jednej do 100 pompek i do seksu tej samej.
Salem pisze dalej. A teraz, z racji, że obaj lubicie Dark Souls, tutaj jest coś, co uznałem wraz z kumplem za najlepszą animację o Dark Souls, jak widać w internecie.
Widziałem ją i polecam. Animacja
się nazywa Happy Souls.
Tak, i jest o generalnie pomaganiu sobie w Dark Soulsach. O przechodzeniu z kumplem.
Ale to jest na podstawie dwójki, czy coś takiego, tak?
Tak, to jest na podstawie dwójki.
No to ja nie wiem, o co chodzi.
Ale no, jest to po prostu dwóch kolesi przebiegających przez Dark Soulsy we dwóch. I wiesz, mających tyle frajdy, ile się zwykle ma z tego.
Mówi też, że jest niedawno wyszła gra bardzo mocno inspirowana, nazywa się Dark Mouse. I Dark Mouse to jest indie action RPG, w której jesteś myszką, która chodzi po świecie i zabija wszystko inne na właśnie w takiej klimacie Dark Soulsów. To jest tak, tak widok z góry. Tak, ja grałem w to.
Ja nie grałem jeszcze.
Nie podeszło mi. Bardzo, bardzo toporne wszystko było.
Kurczę, ja planowałem tą grę zagrać, ale od kiedy mam Dark Soulsy po prostu, to grałem w Dark Soulsy.
Nie wciągnęło mnie. Nie wiem dlaczego.
Wiesz co, te gry są dobre, dobra, kiedy czekasz na kolejne Dark Soulsy, ale jak już są Dark Soulsy, to lepiej grać w Dark Soulsy po prostu.
Mówi dalej. PS. I na koniec przy grach chciałbym podziękować Mateuszowi, bo miałem jakiś czas temu kupiony Dungeon of the Endless. I przez to, że słuchałem jakoś starszego odcinka, gdzie o tym mówił, zacząłem grać bardziej i się wkręciłem. Yeah! No, Dungeon of the Endless każdemu polecam. Jest to jedna z lepszych gier, jakie grałem w ogóle, jeśli chodzi o pomysł. Bardzo nowatorskie podejście do gry. Nice. Typu Tower Defense, Tower Offense, cokolwiek.
Tower Offense. Jezus Maria.
Jest, są takie gry. Tower Offense.
Są?
No.
Myślałem, że jest Tower Defense. Tower Offense, faktycznie. Ambush. Tower defense boring, the tower office is where it's at, pisze makesuseof.com. Duan pisze, tylko wielkie firmy mogą sobie pozwolić na takie rzeczy. Numeracja według Microsoftu 1, 2, 3, 9598, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10. Numeracja według Lucasa 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7. Numeracja według Inside Baseball 95, 96, 97, 100. A teraz będzie 98, 99, 101. In your faces.
Barbara Joe pisze. Jestem w podcaście, jej! Mimo, że byłam tam z wami, to chętnie posłucham tego jeszcze raz. Było tak samo świetnie, jak za pierwszym razem.
Aha.
Oh yeah.
Dziękujemy.
I mam komentarz ze sprostowaniem co do pacjentów.
Pierwszy raz zwykle nie jest zbyt dobry.
No, tak samo świetnie, jak za pierwszym razem. I mam komentarz ze sprostowaniem co do pacjentów w stanie wegetatywnym. Aha. Powiedziałam wtedy, że umysł im działa i tak i nie, bo są badania, w których pacjentkę w takim stanie wrzucono w fMRI, czyli funkcjonalne MRI, i zauważono, że mimo iż ogólna aktywność jej mózgu była minimalna, to kiedy mówiono do niej, żeby wyobrażała sobie, że chodzi po swoim mieszkaniu albo gra w tenisa, to na rezonansie było widać, że odpalają się jej neurony w ośrodkach mózgów odpowiedzialnych odpowiednio za pamięć przestrzenną lub pamięć motoryczną. Fakt. Badania przeprowadził Adrian Owen w 2006 roku. Trzeba przy tym pamiętać, żeby rozróżniać różne stany świadomości. Śpiączkę, stan wegetatywny, stan minimalnej świadomości, syndrom zamknięcia. Granice między tymi nie są do końca jeszcze sprecyzowane, a problem tego, jak działa nasz umysł, jest głównym questem kognitywistyki.
No to są wariackie rzeczy, stary. Lepiej jeszcze w to nie mieszać.
Znaczy, w skrócie musisz zrobić mapę mózgu, nie?
No.
I jeszcze tutaj, jak wspominasz, różne stany świadomości, no, wiesz, w zależności od tego, co tam jest, co tam w mózgu nie działa, prawdopodobnie tak samo leżysz nieprzytomny, ale z różnych powodów. To jest tak, jak ja wiem, co się stało, samochód się zepsuł. Nie?
Nie, ale mieliśmy jakąś rozmowę o stanie wegetatywnym w barze. Nie pamiętam dokładnie, o co chodziło. Chcieliśmy coś z nimi robić, pamiętam. I zastanawialiśmy się, czy można.
No. Czy będą wiedzieć?
Nie pamiętam właśnie dokładnie, o co chodziło. Prawdopodobnie było to nieodpowiednie, ale niezbyt hardkorowo nieodpowiednie, bo jeszcze nie znaliśmy się tak dobrze, a już o tym rozmawialiśmy. Także rozumiesz. Kojarzysz ten rodzaj obraźliwych rzeczy, które są w zasadzie obraźliwe, ale nie tak bardzo, żebyś nie mógł porozmawiać o tym z obcą osobą?
Mhm.
No to właśnie coś takiego. Tak myślę. Nie jestem pewien. Mhm. Wodoru nadtlenek pisze, jest taka kategoria porno Butterface. Określa ona aktorki z ładnym ciałem i twarzą wymagającą użycia papierowej torby. Tak mi przynajmniej kolega mówił. Bo człowieku, podałeś swoje imię wodoru nad tlenek. Nie wydaje mi się, żebyś musiał się zasłaniać kolegą tutaj. Kim jest twój kolega? Pod tlenkiem?
Nie no, tlenek wodoru w takim razie.
Aha, okej.
Ale nad tlenek wodoru, czyli co, woda utleniona, czy?
Wodoru nad tlenek. Nie jestem pewien.
H2O2.
Może.
Nie. H2O3.
Nadtlenek.
O3. Nadtlenek.
A wodór to jest co? H? Tak.
H2O2.
Okej. Czyli co, jak są dwa wodory, to jest to nadtlenek? Tak, no bo przecież H2O to jest wtedy mniej tlenu.
Tak, tak. Ja też przez chwilę miałem, przez chwilę mi się odwróciło w głowie i też stąd ten.
Nie ma to jak nie kończyć chemii.
Yeah.
Był zawsze jeden z moich gorszych przedmiotów. Wbrew pozorom. A geografia też.
Zmyślony Ender mówi, Mateusz, nie wiem, ale tak sobie wyobrażałem ciebie, jak mówisz, że jedziesz na Romo w maju. I wrzucam tutaj linka do kolesia, który nas zrobił film On Thin Ice 4, w którym robi wszystko. Wygląda jak, to nie jest chyba Rosjanin, to jest Norweg, ale wygląda jak Rosjanin w Norwegii, czyli przyjeżdża na łyżwach na ten lód, potem rozwala cały ten lód, wyciąga butelkę flaszki, wypija tą flaszkę na dwa, rozrąbuje lód, wskakuje do przerębla, zanurza głowę, wychodzi, pije znowu flaszkę wódki, potem wjeżdża do niej, rozbiera się do naga. Zaczyna się ślizgać po tym nagu, potem wycina sobie taki wieniec z lodu, zakłada go na głowę i ciągle jeździ na łyżwach.
Mm-hmm. I to jest jeszcze taki koleś, który wygląda jakby faktycznie pił tą wódkę. W sensie nie masz takiej wątpliwości, że może on udaje i pije wodę tak naprawdę. Nie, jego twarz sugeruje, że on faktycznie pije wódkę cały czas.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że na Romo było 20... Ja nie wiem, o czym mówisz, bo na Romo miałem 20 stopni i 20 węzłów prawie cały czas, więc pogoda była idealna. Wróciłem zjarany. Cały
i opalony przy tym.
Dokładnie tak. To chciałem powiedzieć.
Czy to od niego jest piosenka o homo?
Tak, od niego jest piosenka. Niego jest piosenka Gajlow chyba.
Gajlow?
Z Skrapsów.
Tak, którą chyba już linkował, ponieważ chciałem jej użyć pod koniec naszego live odcinka i użyłem tylko w wersji.
To był dobry odcinek w ogóle Skrapsów.
Ten z Gajlow?
Tak, bo to był odcinek, w którym była babeczka, która miała chorobę, w której na skutek jakiegoś guza mózgu czy czegoś takiego wszyscy ludzie dookoła niej śpiewali, komunikowali się jak w musicalach.
O nie,
wszyscy
najlepiej.
Śpiewali. I cały odcinek był musicalem właśnie, dlatego stąd jest ta piosenka.
Fuck, zajebiste. Chyba muszę te Skrapsy kiedyś zobaczyć. Ja muszę.
Skrapsy to jest jeden z lepszych odcinków, jeden z lepszych seriali komediowych, jakie widziałem. Ja sobie powtórzyłem go jakiś czas temu i byłem zadowolony strasznie z tego.
Dobra, czekaj. Zmyślony Ender pisze tutaj teraz.
Drugie jego, to było chyba z zeszłego tygodnia, więc to jest z tego tygodnia.
To może stamtąd miałem w takim razie tą piosenkę. Hej, słuchałem właśnie, jak w poprzednich podcastach mówiliście o grach, które się nie zestarzały. Chciałem przytoczyć parę gier, które wiem, że graficznie są stare, ale pomysłem i grywalnością mnie kupują. Pierwsza to Evolva, gra o czterech morfidach, żołnierzach do zadań specjalnych, którzy dostosowują się do środowiska, asymulując obcą tkankę. Chcąc więc przeskoczyć wielką rozpadlinę, szukamy i zabijamy pobliski gatunek wielkich żab i ewoluujemy swoje kończyny. Grę przeszedłem wielokrotnie. Dostałem tą grę kiedyś na urodziny od Zająca i ekipy, jak byliśmy bardzo mali chyba w podstawówce. Tak? Tak, i pamiętam, że była za trudna dla mnie wtedy i nie potrafiłem jej ogarnąć. Bo to była strategia, a ja za bardzo w strategię, wiesz.
Ja nie grałem w nią, nie pamiętam jej. Pamiętam, że było dużo bazu o niej, ale...
Ona wychodziła chyba w tej serii takich tanich gier za 29 zł. Wydaje mi się, że dlatego było o niej głośno.
Mhm. Znaczy ona, widać, że grafika i tak dalej byłaby bardzo mocno uproszczona, nie? Jak na tamte czasy.
Ale jest była imponująca, pamiętam wtedy, ale jest, wiesz, przestarzała się trochę.
No ale drugie, co przytacza.
Severance, Blade of Darkness.
Jezus Maria, ta gra, Konrad.
Ja za późno w nią zagrałem.
Jak za późno?
Stara, jak już była
jak
stara,
za późno? To w takim razie ja z Zającem się zagrywaliśmy w nią niesamowicie.
On pisze, że grą, która była równie dobra pod względem walki w późniejszym czasie, było Dark Souls.
Tak, bo to jest dokładnie ten motyw. Dodatkowo miałeś cztery klasy, mogłeś być chyba cztery albo trzy. Na pewno był krasnolud, na pewno był barbarzyńca, chyba paladyn i jakaś babeczka z włócznią, coś takiego.
Ale imponujące to jest. Powiem ci, że może... A polecałbyś, żeby spróbować tą grę jeszcze teraz, czy już raczej nie?
Nie pamiętam. Ona miała bardzo wysokie noty.
Wiesz, z czego ją pamiętam? Bo to była jedna z pierwszych gier, która miała dynamiczne oświetlenie.
Ja ją pamiętam z tego, że miałeś zestawy ruchów, musiałeś się nauczyć komb, żeby dobrze w nią grać tak jakby. I faktycznie to było takie trochę jak Dark Souls. czyli były bardzo ciężcy przeciwnicy, którzy im bardziej ty się robiłeś... No tu piszę chyba. Przeczytaj to całe do końca.
Gra, która wyznaczyła dla mnie poziom, na którym mają wyglądać walki na miecze i nie tylko, na jakim mają wyglądać... Grafika straszy, fizyka też, ale za to fakt, że aby pokonać przeciwnika nie wystarczy tylko kliknąć atak, ale trzeba nauczyć się jego ruchów i używania combo. Fakt, że każdy przeciwnik ma swój zestaw ruchów i rozpoczynania walki i to, że przeciwnicy używają kombosów wraz ze wzrostem twojego doświadczenia. Faktem jest, że to pierwsza gra, w której zobaczyłem rozczłonkowywanie przeciwników i możliwość używania ich na przykład głowy do zabijania lub rzucania przeciwnika. I po raz pierwszy chyba, albo jedna z pierwszych gier, która miała dynamiczne oświetlenie. Bo te cienie pamiętam najbardziej z wszystkich screenów i filmików.
No ja pamiętam, że jak byłem dzieciakiem, to się zagrywałem. I ona była trudna dosyć też, przynajmniej wtedy, jak byłem dziecko, jak byłem dzieckiem. Więc dobrze bardzo ją wspominam.
Kurde,
pamiętam, że zbierało się jak... Tak z tego, co widzę, to jest prawie dokładnie Dark Souls. No?
No nie. No? Się. Może będę musiał kiedyś ją sprawdzić, tak dla samego, wiesz, dla samego sprawdzenia. Ja do Runa wracam cały czas, stary. Pamiętasz Rune? Tą grę o wikingu?
No.
Na silniku Unreala?
No, to jest mniej więcej ten sam klimat.
No ja ciągle potrafię w tą grę zagrać. Wiesz, odpalić ją i przejść do połowy albo całą. Się zdarzyło jakiś czas temu.
Jezus Maria, masakra jak ta gra, teraz jak widzę w ogóle, masakra jak ta gra przypomina Dark Soulsy.
No, trochę tak. Jezus. Jak tylko skończę Dark Soulsy trójkę po raz któryś, to wtedy będę grał w takie rzeczy. Dalej wymienia gry. Black and White, moja pierwsza gra, którą kupiliśmy z bratem. Grafika razi oczy, ale fan jaki miałem przy niej, ach. Advent Rising. Scenariusz do tej gry napisał jeden z moich ulubionych autorów, Orson Scott Card. Niby zwykłe strzelanie, ale ta fabuła. Grałem
Orson Scott Card? Nazywa się Zmyślony Ender.
Tak, to jest Ender, no.
Przypadek?
Dobra, kończę, bo przynudzam. Dzięki, że jesteście. PS, Koko, zalicz Scrubs. Wszyscy chcą ten jebany Scrubs zobaczyć.
Nie, no to ten sam, to sama osoba. Napisał ci drugi raz po prostu.
Nie, on wcześniej tylko linkował, wcześniej nie pisał. Advent Rising. Ja w ogóle nie widziałem Advent Rising. Czy to jest gra, która wyszła tylko na konsolę? Bo to było tłumaczyło, dlaczego. O niej nie słyszałem. Orson Scott Card to jest w ogóle bardzo dzielące nazwisko w biznesie, bo on jest bardzo antygejowski i ludzie bojkotują jego gry czasami przez to.
Tak jak z Lovecraftem?
No, z Lovecraftem, tylko ostatnio chcieli zmienić kształt nagrody, żeby nie dostawać jego głowy. Mówiliśmy o tym ostatnio.
O Jezu, przepraszam.
Na zdrowie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o piłkę w trybuny. I także zapraszam do aftershow. And I'm what some people call
mentally retarded. Masz coś, co chciałbyś w afterze powiedzieć?
Może, wiesz co? Ja generalnie gram głównie w Dark Soulsy teraz. czytam trochę komiksów. I mogę coś powiedzieć o tym. Ale skoro ty masz, to powiedz, co masz od siebie.
No, przede wszystkim weszło nowe Silicon Valley. Mhm. I nie wiem, czy mówiłem, czy po poprzednim odcinku, ale nowe Silicon Valley jest sezon trzeci i jest, kurczę, tak dobry. Te tu wcipy się nie zestarzały, te postacie są świetne. I uwielbiam, jak to się kończy, bo każdy odcinek kończy się tak takim biznesowym shitfestem. Że po prostu problemy się nawarstwiają masakrycznie.
Biznesowy cliffhanger praktycznie.
Tak, ale no, mi się mega podoba ten serial. Jest po prostu idealny o takiej o takim korpo informatycznym multimilionowym świecie, nie? Mhm.
Tak, tak. No ja strasznie chciałbym to oglądać, ale nie jestem w stanie, bo niestety jest to komedia niezręczności, czego nie mogę znieść.
Jest trochę, ale nie, ja nie uważam, że to jest akurat komedia niezręczności. Ja uważam, że ten humor, który tam jest zrobiony, jest bardzo inteligentny i bardzo często po prostu nie do mnie przemawia. Do mnie przemawia sytuacja, kiedy kolesie robią... jest to nerdowski humor, nie? Więc do mnie przemawia sytuacja, kiedy kolesie zastanawiają się, czy zabić kaskadera i robią sobie analizę SWOT.
Tak, u nich w biurze, gdzie ten kaskader pracuje.
I ten kaskader wchodzi później i na tle całej tej analizy SWOT, czy go zabić, czy nie, mówi, że sorry, zachował się jak dupek.
Widziałem ten fragment i powiedz mi, że to nie jest humor niezręczności.
To nie jest humor niezręczności.
Jest, bo on potem się odwraca i widzi tą tablicę.
No.
Siedzisz i czekasz, kiedy on ją zobaczy i się boisz, co będzie, ponieważ będzie to bardzo niezręczne.
No nie, właśnie czekasz na to.
No tak, ale jednocześnie się boisz. Musiałbyś być w mojej głowie, Mateusz.
Nie chcę.
Jestem taki czysty, nie chcę tam wchodzić.
Nie, cholera. Nie, ja się bardzo dobrze czuję poza.
Nie, jest... Konrad, cieszę się, że odkryłeś sposób na wchodzenie do cudzych umysłów, ale zrezygnuję chyba. Nie,
Konrad, nazywam to, ja to nazywam, jak ty mówisz fringe humor, to ja to nazywam, ty nazywasz to cringe humor, to ja powiem fringe humor, czyli to jest śmianie się z tobą, ale na obrzeżach byciu twojej głowy. Nie wchodzenie za bardzo do końca, tylko bycie tak na obrzeżu, że w każdej chwili
czasny
mogę
typ.
Odlecieć.
Tylko końcowa. Ja nic więcej nie polecę. Ja dopiero wróciłem do Wrocławia po wielu podróżach w tym miesiącu i cieszę się, że jestem w mieście. Także moja radość w aftershow, którą się z tobą podzielę, to to, że jestem we Wrocławiu, teraz jestem w pracy i rysuję komiksy i czuję się z tym bardzo dobrze.
To ja chciałem polecić... To ja mogę polecić jeszcze giereczkę, która mnie przypasowała. Spędziłem w nią nie za dużo czasu, ale bardzo mi się spodobała pod kątem tego takim trochę nowatorskim klimacie. Gra jest czysto ekonomiczna i to jest ekonomiczna do kwadratu. Nazywa się Offworld Trading Company i polega na tym, że jesteś korporacją, która się rozbija, jakby kolonizuje Marsa. Mhm. Walczysz z innymi korporacjami, każda z nich ma jakieś tam inne możliwości w budowaniu budynków, czy w rozwijaniu się i tak dalej. Czyli są tam, powiedzmy, takie standardowe korpo, są roboty, są naukowcy i są tacy, można powiedzieć, robole zwykli.
Ale to jest ekonomiczny RTS, tak?
Generalnie. To jest ekonomiczny RTS w wielkim skrócie. Trafiasz na mapę i gry trwają około 20 minut. Zasada jest taka, że musisz wykupić przeciwników. Nie ma żadnej walki między sobą faktycznej. Mhm. I jedyna walka jest tutaj na pieniądze. Czyli musisz tak zdobywać teren, stawiać kopalnie, przetwarzać surowce i tak dalej, żeby przewidywać jakby market bubbles, tak? Czyli te takie,
takie rynkowe chwilowe popularności jakiegoś tematu.
Na przykład widzisz, że jest bardzo... Załóżmy, że widzisz, że jest bardzo popularne jedzenie i ludzie budują farmy jedzenia, więc ty w tym momencie budujesz pompy wodne, bo z wody produkuje się jedzenie i oni nagle się okazuje, że wszystkim, jako że oni będą produkować jedzenie, to zabraknie wody bardzo szybko na rynku. Mhm. Więc ty się wykupisz to i możesz przy okazji jeszcze na przykład... masz dużo bardzo opcji, bo cały jakby sens gry polega na tym, że jest rynek, w który możesz albo wrzucać, albo kupować z niego produkty i rynek łączy wszystkich graczy. Więc w momencie, kiedy jakiś gracz coś sprzedaje czy kupuje, to cena produktu się zmienia. Jeżeli coś kupujesz, to cena tego rośnie, a jeżeli coś sprzedajesz, to cena tego maleje.
Mhm, jasne.
Więc jeżeli na przykład przez
jakąś realistyczną ekonomię wewnątrz tej jednej rozgrywki. W sensie taką, że nie jest nic z powietrza, nie jest sprzedawane do powietrza albo brane z powietrza, tylko to, co jest wyprodukowane, to istnieje i to możesz kupić, tak?
Nie. Sprzedajesz do rynku po prostu. W wielkim skrócie, sprzedajesz do rynku, tylko rynek zmienia swoją, w zależności od tego, czy tego produktu jest dużo, czy mało, to zmienia swoją cenę. Więc jeżeli na przykład potrzebuje ktoś, nie wiem, nikt nie wyprodukował jeszcze reaktorów, które produkują powietrze, a ty musisz utrzymywać swoją kolonię, to może się okazać, że wpadasz w coraz większe zadłużenie, nie? Mhm. I tak naprawdę cały czas walczysz z innymi ludźmi, których chcesz wykupywać akcje. Musisz decydować się, czy chcesz wykupić jedną firmę, czy chcesz wykorzystać coś innego. I dodatkowo masz też sabotaże, które wpływają na to, czy możesz albo polepszać. Sabotaże to są takie umiejętności, co możesz kupić, co tam jakiś określony ilość czasu i one albo przyspieszają twoją produkcję, albo na przykład przeszkadzają drugiemu graczowi, na przykład kradnąc mu jakiś budynek. I gra jest bardzo ciekawa i muszę ci powiedzieć, że dobrze mi zrobiła, bo na początku nie wiedziałem, co się dzieje, No. A z czasem bardzo dużo się nauczyłem. Mam wrażenie, że dużo się nauczyłem grając w tą grę po prostu. Spoza, nie w rzeczy zgrowe, tylko na przykład w ekonomii. Że moja intuicja związana z ekonomią nie była tak dobra.
No, spoko. To może, kurde, może by było warto z nią zagrać. A mam pytanie growe. Czy miałeś okazję spróbować Overwatcha, kiedy był za darmo przez jeden weekend?
Nie. Jedyna gra taka... Nie gram w gry multiplayerowe po prostu. Jedyna gra, którą kiedykolwiek tknąłem, to było League of Legends i ciągle się leczę z tego.
Kumam. No dobra, spoko. No to w zasadzie tyle, stary.
To w zasadzie tyle.
Tak, to tyle na dzisiaj.
Yeah.
Krótszy odcineczek. Ja może zaproszę wszystkich na strony. Na ibepodcast.blogspot.com znajdziecie naszą stronę, gdzie znajdziecie wszystkie odcinki, które do tej pory wyprodukowaliśmy. Możecie ich tam posłuchać, możecie skomentować pod najnowszym, wrzucić tam jakieś linki. Dziękujemy Wam za wszystkie linki, które podesłaliście nam do sprawdzenia do tego odcinka. Oczywiście użyliśmy części z waszych podesłanych newsów. I to tyle. Znajdziecie nas na Facebooku i na YouTubie jako Inside Baseball. Mateusz jest na Facebooku jako Latawki Wrocław, a ja jako Konrad Koko Okoński, także tam was odsyłamy. Jakieś myśli na koniec?
Nie.
Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia za tydzień. Yo, do zobaczenia.
Yo. A to jest, wiesz, no mój czas jest istotny. Czas to kutasy w ustach innych mężczyzn.